Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, powtórnie, 5 minut po godzinie 5 na zegarach, a w studiu stawił się karnie pan profesor Jan Żaryn, historyk, jeszcze senator, chociaż za chwilę kadencja Senatu 12 listopada upłynie, nie będzie nowa, 10. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza, to i karnie, i jeszcze senator.
I profesor, i historyk, kiedyś IPN, UKSW, to też się pewnie będzie mniej więcej zgadzało. Coś się nie zgadza, jeśli chodzi o konkurs książki historycznej roku. Wykluczona książka pana Zychowicza, Wołyń zdradzony. Z jury 12-osobowego rezygnują kolejni naukowcy. Najpierw pan profesor Sławomir Cęckiewicz, potem pan profesor Antoni Dudek. Nawet mamy taką informację w opublikowanym oświadczeniu przez pana profesora Antoniego Dudka, które to oświadczenie, to można znaleźć taki fragment, że dotychczasowa formuła organizacyjna została skompromitowana oraz pojawiło się stwierdzenie, że ten konkurs na książkę historyczną został w tym roku, jego 12. edycja została anulowana. O co chodzi, panie profesorze?
Ja oczywiście dokładnie nie wiem, o co chodzi, bo nie jestem w środku tych instytucji, które firmują konkurs. A
to Polskie Radio,
przypomnijmy, że to jest Polskie Radio, Polska Telewizja, Instytut Pamięci Narodowej i niewątpliwie książka historyczna roku to nagroda bardzo prestiżowa. Jednym z pomysłodawców, w mojej perspektywie zresztą głównym pomysłodawcą, był świętej pamięci Janusz Kurtyka jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ja wtedy bardzo blisko z nim współpracowałem jako dyrektor pionu badawczego między innymi i w związku z tym pamiętam, iż od początku ta formuła miała dać szczególnie tym historykom, którzy są naprawdę nastawieni do nauki jako do tej dyscypliny, która wymaga od człowieka pokornego dążenia do prawdy, satysfakcję. Ta nagroda miała być jedną z najważniejszych nagród, jakie w ogóle dla historyka są w tym naszym świecie doczesnym przeznaczone. I taki zresztą wymiar tej nagrody udawało się bardzo długie lata utrzymać.
11 edycji.
I teraz
bez
grzytu. W czym jesteśmy, tak, i w czym jesteśmy dzisiaj? Otóż błąd polega na tym, według mojej wiedzy, że książka, która została wysunięta jako jedna z 10 najlepszych do nagrody, czyli książka pana Zychowicza
w
kategorii popularnonaukowych, została wycofana przez 3 podmioty, czyli bez Instytutu Pamięci Narodowej, podobno Narodowe Centrum Kultury miało tutaj także swój głos, została wycofana w bardzo delikatnie mówiąc, nieznośnym momencie dla samych organizatorów, dlatego że w mojej perspektywie dostawałem zresztą na ten temat SMS-y, to wśród internautów książka ta zaczynała wygrywać bardzo zdecydowanie. I tak jakby w głosowaniu internetowym wygrywająca książka została za to, że wygrywa, wykreślona z możliwych do brania pod uwagę przy ostatecznym werdykcie jury.
Pojawiają się takie incydencje jak cenzura, albo nawet pan profesor Cęckiewicz wspomniał, że jego książka o Lechu Wałęsie nie była tak atakowana za premierostwa Donalda Tuska, jak teraz postąpiono z pracą pana
Zychowicza.
No nie,
to tutaj profesor Sławomir Cęckiewicz moim zdaniem zdecydowanie przesadza, bo ja pamiętam i on też doskonale, jak bardzo radykalnie zostali autorzy potraktowani i on, i pan Piotr Gontarczyk, a także my jako kierownictwo ówczesne Instytutu Pamięci Narodowej, to są nieporównywalne naturalne rzeczy, szczególnie, że ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u był rządem, który skierował bardzo solidne armaty przeciwko całej instytucji, czyli przeciwko Instytutowi Pamięci Narodowej. Tu mamy do czynienia z konkretnymi organizatorami, którzy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że być może błąd został wykonany w innym momencie. To znaczy w momencie, kiedy członkowie jury podjęli decyzję, że w ogóle ta książka powinna być jako rozpatrywana w tym ścisłym finale. I żeby była jasność, ja jestem osobiście zainteresowany każdą kolejną książką pana Zychowicza, bo uważam, że jego twórczość jest cenna z punktu widzenia takiego ważnego kierunku badawczego, kontestującego główny nurt, ten niepodległościowy i patriotyczny w historiografii polskiej, coraz mocniej obecny i ma swoje miejsce. Ja nie uważam, żeby to miejsce akurat pretendowało go do nagród, ale to jest mój osobisty pogląd. Natomiast jest to oczywiście twórczość, która z kolei ma swoich wielbicieli i wcale się nie zdziwiłem, kiedy otrzymałem kilka dni temu informację, że rzeczywiście książka pana Zychowicza wygrywa. I to wszystko powinni przewidzieć jurorzy, jeżeli chcieli rzeczywiście nie dopuścić do takiej sytuacji, by praca kontrowersyjna miała wygrać tenże konkurs. A na czym kontrowersyjność polega? Właśnie, ano polega na tym...
Dopowiem, że profesor Jan Jacek Burski także zrezygnował z dnia w życiu, to już jest trzeci członek.
I wcale się nie dziwię, to jest naturalna reakcja. Podobnie jak myślę, że w największym dyskomforcie są wszyscy pozostali, którzy startują w tej konkurencji popularno-naukowej książki. Jeżeli ktoś z nich otrzyma nagrodę, to w tej edycji, no to będzie siłą rzeczy musiał zadać sobie pytanie, czy ta nagroda była mu przysługująca de facto.
Czy jest pełnowartościowa.
Czy jest pełnowartościowa. Postawili organizatorzy bardzo wielu uczestników tego wydarzenia w bardzo dyskomfortowej sytuacji. Tak samo jurorów. I tak samo Instytut Pamięci Narodowej, który, o ile wiem, w ogóle nie został poinformowany o tym, że jako współodpowiedzialny de facto rezygnuje także z książki Zychowicza.
To teraz przejdźmy tej kontrowersji, bo tak, pojawiły się zdania, że to jest dziejopisarstwo niezgodne z polską racją stanu.
Nie, to ja bym takich słów wielkich nie używał. To jest historiografia, która ma swoją także tradycje w polskiej myśli historycznej. I pan Zychowicz jest jednym z tych autorów, którzy doszli do wniosku, że należy weryfikować różne zastane hipotezy czy ustalenia, moim zdaniem niestety za bardzo z pozycji wszystko wiedzącego. To znaczy człowieka młodego, który w 2019 roku może sobie pozwolić na skrytykowanie wszystkich i wszystkich, szczególnie z punktu widzenia ich błędów, realnych albo nierealnych. I teraz w tym przypadku konkretnym, główna teza tej książki, to teza mówiąca o tym, że centrala, Komenda Główna Armii Krajowej, rezydująca w podziemiu w Warszawie, z przyczyn, które właśnie jest pytanie, jakich w rzeczywistości, nie udzieliła należytej pomocy osłonowej ludności polskiej znajdującej się na Kresach Południowo-Wschodnich i że rzeź wołyńska była także efektem zaniedbań dowództwa Armii Krajowej, które nie chciało widzieć tamtego niebezpieczeństwa. Czy dlatego, że byli nierozsądni, czy dlatego, że byli zadufani w sobie, czy i tu różne można odpowiedzi na to zadawać. Otóż moim zdaniem niewątpliwie jest prawdą, że możliwości wywiadowcze Armii Krajowej na Kresach Południowo-Wschodnich były zdecydowanie ograniczone, biorąc pod uwagę okupację sowiecką najpierw, deportację, potem okupację niemiecką i dalszy ciąg likwidowania tam polskich elit stanowiących podstawę do budowania struktur polskiego państwa podziemnego i co do tego nie ma wątpliwości, że ten wywiad był tam słabszy, mniej rozpoznający rzeczywistość. Natomiast możliwość także przez cichociemnych, przez wachlarz wprowadzanie tam tych, którzy by mieli wzmacniać tam te obszary, także było ograniczone. To wszystko z perspektywy 2019 roku można sobie opowiadać. Natomiast jeżeli się widzi konieczność na przykład obrażania dowódców Armii Krajowej z tego powodu, że nie wszystko ogarniali tak, jak dzisiaj byśmy to za nich mogli uczynić, no to jest to czasem niegrzeczne. To jest tak samo niegrzeczne, jak właśnie nazwanie Powstania Warszawskiego obłędem, mimo że treści tam zawarte w książce pana Zychowicza, w tej słynnej książce Obłęd, która miała tytuł strasznie niesprawiedliwy, a jednocześnie naganny z punktu widzenia etycznego. Tak nie powinno się po prostu nazywać zjawiska, w którym ginie 150 tysięcy ludzi i powstania, w którym walczy naród o niepodległość Polski. To nie jest
obłęd. Czy to jest już naginanie faktów? Jakby pan profesor ocenił?
Nie wiem, to trzeba zapytać się autora. No ja nie siedzę ani w jego głowie, ani w sercu. No,
ale niewątpliwie widzi pan jest to profesor efekty w postaci kolejnych książek.
Tak, i na dodatek widzę efekty w postaci bardzo twardego, można powiedzieć, elektoratu czytelniczego, bo właśnie to internauci zdecydowali, że ta książka powinna de facto zostać nagrodzona. Powtarzam, ja bardzo cenię tego młodego historyka, mam z nim zresztą osobisty chyba pozytywne relacje. Nie chcę mu odbierać ani talentu, ani umiejętności, bardzo często w konkrecie dobrych, krytycznych uwag dotyczących poszczególnych naszych wątków w dziejach. Sam problem dotyczący właśnie na przykład nierównomiernego traktowania różnych ziem polskich pod okupacją niemiecką przez Komendę Główną Armii Krajowej i struktury okręgowe jest oczywiście jakimś problemem badawczym i nie ma powodu, żeby do tych problemów nie sięgać. Natomiast niewątpliwie pyszałkowatość młodych historyków nie jest w cenie, dla mnie przynajmniej. Niewątpliwie nie jest także w cenie coś, co pan nazwał bardziej właśnie takim, jak rozumiem, sposobem na szukanie odbiorców w celach finansowych. I to jest także oczywiście, no, poza akurat moim pomysłem na uprawianie tej pięknej nauki historycznej. No, ale rozumiem,
dyskusję,
która trwa
75 lat nad tym, czy powstanie było potrzebne, czy nie było potrzebne, puentuje się tytułem Obłęd 4.4. No to właśnie. Efekciarstwo to jest chyba najbardziej łagodne określenie, jakie można znaleźć.
Tak, no więc niewątpliwie można tu poddać autora krytyce, ale pytanie jest inne. Czy ten nurt naszej historiografii zasługuje na tak daleko idące wyniesienie, jak główna nagroda w jakiejkolwiek kategorii w konkursie, który ma niewątpliwie, tak jak powiedziałem na samym początku, bardzo prestiżowe znaczenie.
A pan by był w jury, to nominował pan tą książkę od dziesiątki? Nie.
Nie, ja bym po prostu jej nie nominował. Natomiast jeżeli już ktoś podjął decyzję, żeby ją nominować, to w tym momencie oczywiście ta książka powinna wygrać zgodnie z tym, jak internauci o tym zadecydują w tej kategorii, w której internauci są dysponentami tej nagrody. I trzeba brać na siebie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. No taki jest charakter jakiejkolwiek władzy, w tym przypadku władzy w postaci organizatorów konkursu.
Od kilku lat widać, że na prawicy trwa rozjazd intelektualny w dwie różne strony. Wszyscyśmy wyszli mniej więcej z tego samego punktu, czyli umiłowania ojczyzny. Jedni poszli drogą bardziej apoteozy, inni, jak być może pan Zychowicz, poszedł gdzieś drogą, która go gdzieś tam prowadzi ku Studnickiemu w tamte rejony polskiej myśli. To dobrze, to źle, jakby pan tą mapę intelektualną
powtarzam,
polskiej prawicy.
To jest ważne miejsce na mapie intelektualnej. intelektualnej. Toute proportion gardée to jest mniej więcej takie zjawisko jak na emigracji po 45 roku, czy tam szczególnie po 56, gdzie bardzo znana na emigracji postać, Jędrzej Giertych, był postacią nieuznawaną w żadnej strukturze, nawet w jego najbliższej, w Stronnictwie Narodowym, z którego został wyprowadzony, i wszyscy czytali jego książki. Ale nie dlatego był, no i nie był zresztą człowiekiem honorowanym jakimiś stanowiskami na emigracji prezydenta czy premiera, tylko był właśnie takim intelektualistą, który dostarczał pewnego rodzaju odwrotną informację od głównego nurtu, który jako zaśniedziały mógł okazać się być nurtem mało twórczym w kolejnych dziesięcioleciach.
Ten nurt, może wrzucam zbyt wiele osób, jajek do jednego koszyka i osób do jednego worka, no ale i pan profesor Cęckiewicz, i trochę pan Piotr Zychowicz, jeszcze kilku innych można by wymienić, stoją teraz w kontrze do obozu PiS-u, do historiografii, jaką tworzy Prawo i Sprawiedliwość, czy do mitu narodowego, jaki ukształtowało Prawo i Sprawiedliwość.
To ja nie widziałbym tego tak dramatycznie, jakoś nie widzę na przykład profesora Sławomira Cęckiewicza w jakimś środowisku antypisowskim. To jest chyba jakieś nieporozumienie. Natomiast niewątpliwie
posłuchać
w naszym...
co niektórych wypowiedzi pana profesora.
Nie, no to wolni ludzie jesteśmy oczywiście, więc mówimy to, co uważamy za słuszne, ale daleki byłbym od widzenia pana Cęckiewicza w kontrze takiej zdecydowanej od obozu dzisiejszej władzy i uprawianej przez tę władzę także polityki historycznej. Ja oczywiście jestem w innej sytuacji jeszcze jako senator Prawa i Sprawiedliwości i w jakiejś mierze współodpowiedzialny, i nie kryję tej współodpowiedzialności za politykę historyczną tych 4 lat. I uważam, że ta polityka historyczna naszego obozu zmierza, bo nie mówię, że jest stuprocentowo właściwa, ale zmierza we właściwym kierunku, to znaczy w kierunku przede wszystkim wzbogacenia nas jako Polaków odbiorem tej polskiej prawdziwej historii, szczególnie XX wieku, której znakiem szczególnym jest różnorodność. Dla mnie najbardziej męczącym było to zjawisko, które nazywamy polską piłsudczyzną, która to polska piłsudczyzna, podobnie jak w II Rzeczpospolitej, tak z racji emocjonalnych również dzisiaj, chciała wykluczyć jakichkolwiek innych współtwórców naszej niepodległości w 1918 roku, współtwórców najważniejszych idei czy poglądów ideowo-politycznych w naszej tradycji XX wieku. I takie próby wykluczania są dzisiaj już w obozie Prawa i Sprawiedliwości także moim zdaniem uznawane za niewłaściwe, za obniżające naszą zbiorową możliwość nauczenia się czegokolwiek z polskiej historii. A więc na przykład, ostatnie zdanie, pan prezydent Andrzej Duda, kiedy obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, jakże trafnie nadał najwyższe odznaczenia Orła Białego wszystkim naszym twórcom niepodległości. To wcale nie oznacza, że wszyscy mają się Polacy utożsamiać zarówno z myślą Daszyńskiego, jak i z poglądami Romana Dmowskiego czy Wincentego Witosa, bo będą wewnętrznie niespójni intelektualnie, ale chodzi o to, że w każdym z nich jest niewątpliwie jakiś dar dla naszej współczesności. Jeżeli zamkniemy sobie te dary i uznamy, że tylko jedna postać, marszałek Józef Piłsudski, zdobył dla Polaków niepodległość, to obrażamy Polaków.
Przy okazji warto przypomnieć, że dzisiaj przy Aleach Ujazdowskich odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego.
Tak jest, byłem na tej uroczystości, bardzo ładna. Tam zresztą także bardzo ciekawie się wypowiadał wnuk, czyli tradycja rodzinna Wojciecha Korfantego wśród ojców niepodległej w imieniu wszystkich, poza Józefem Piłsudskim. Józefa Piłsudskiego wymienił tylko i wyłącznie w kontekście Brześcia i Pawiaka.
I to chyba też nie jest najlepsze kształtowanie naszej pamięci historycznej.
Ale dobrze, ale to trzeba wiedzieć, że jest reakcja. Jeżeli ktoś próbował przez wiele dziesięcioleci wykluczać Wojciecha Korfantego, to w pamięci rodzinnej to wykluczenie rodzi pewną satysfakcję dzisiaj, że może wyartykułować takie zdanie. I chodzi o to, żeby zamknąć te wszystkie właśnie wewnątrz historii naszej istniejące niedobre spory na rzecz bogactwa, które w tej historii istnieje i korzystajmy z niego.
Tylko, że na prawicy, której pan profesor jest częścią, nie ma czerpania z bogactwa, tylko jest spór, jakby poczytać w internecie, wymieniać na łamach prasy, wymianę poglądów między Piotrem Semką a profesorem Cęckiewiczem, między Piotrem Zychowiczem a Piotrem Gursztynem, no to tam nie ma czerpania z tych samych wzorców i wymiany myśli, jest niechęć, a może i bardziej.
No nie jestem aż tak biegły w tym, żeby ścigać się ze wszystkimi publikacjami tych wymienionych panów, ale każdy z nich, bo znam ale ich wszystkich
pan osobiście, pewnie rozumie.
Mają w sobie jakiś dobry dar przekazu historii Polski. No, pan Gursztyn niewątpliwie jest autorem bardzo wybitnej pracy dotyczącej rzezi na Woli, niezależnie od tego, że oczywiście nie był pierwszym, który się zajął tym tematem wbrew opinii publicznej, bo takie często są wyobrażenia, że historycy śpią, a inni dopiero zaczynają badać dane zjawisko i staje się to wówczas, gdy jest popularne, to także uznawane w historiografii. Oczywiście historiografia na temat rzezi na Woli jest dużo, dużo bogatsza od wielu już dziesięcioleci. Natomiast faktem jest, że każdy z tych wymienionych panów ma dla nas coś ciekawego do zaoferowania i nie ma obowiązku się zgadzać z ich wszystkimi poglądami.
Zajrzałem do internetu, bo jedną rzecz muszę sobie przypomnieć i właśnie wydaje mi się, że wczoraj chyba obchodziliśmy rocznicę, kiedy były wybory roku 2015, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość, albo dzisiaj, już w tej chwili nie pamiętam, czy był 24 czy 25 października roku 2015.
Ja też nie pamiętam, choć powinienem pamiętać, bo wtedy zostałem senatorem Rzeczpospolitej.
Zaraz to tak szybko jest. Ustalimy, ale pytanie jest takie, po 4 latach prawica rządzi, być może po raz pierwszy tak długo i tak stabilnie w historii III Rzeczpospolitej. Prawica wychodziła z sale katechetycznych, wychodziła spotkać na poły konspiracyjnych czasami. Tą drogą doszła do władzy. Pytanie, czy jest mądrzejsza, czy głupsza przez te 4 lata sprawowania władzy? Czy życie intelektualne na prawicy rozkwitło, czy raczej uwiędło?
Ja przede wszystkim uważam, że prawica Prawa i Sprawiedliwości, tego obozu, się sprawdziła. To znaczy, my jesteśmy formacją, która odpowiedziała narodowi polskiemu na wszystkie najważniejsze pytania mieszczące się w pewnym porządku, który nazywamy porządkiem demokratycznym. Jeżeli ktoś nas karci za to, że my jesteśmy formacją, która niszczy demokrację, to nie rozumie pojęcia demokracji. Pojęcie demokracji to między innymi jest wiarygodność rządzących. I my jesteśmy formacją, która wprowadziła, być może nie najlepiej w sensie komunikacyjnym, bo to jest osobny temat, dlaczego komunikacja czasem zawodzi, delikatnie mówiąc czasem. Ale z punktu widzenia faktycznego stworzyliśmy taki język dialogu ze społeczeństwem, że czas wyborów to jest czas dawania informacji na temat tego, jaką Polskę my widzimy, a po wyborach jest czas realizacji dokładnie tego samego, co zostało powiedziane. Inaczej mówiąc, to nie jest gra wewnątrz elit politycznych, w której oszukuje się wyborców po to, żeby dana część formacji tejże politycznej zdobyła władzę, a reszta, żeby została od niej odsunięta. Ale ofiarą zawsze jest społeczeństwo, które jest oszukiwane, tylko odwrotnie. Wprowadziliśmy model demokracji właściwej, w której program polityczny formacji ma być realizowany. I ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych przynajmniej lat i dziesięcioleci nie znajdzie się już taka pokusa wśród politycznych gremiów polskich, żeby rozumieć demokrację jako system oparty na kłamstwie, który społeczeństwo jest przedmiotem używanym, a nie podmiotem, dla którego się sprawuje władzę. I to jest pierwsza bardzo ważna intelektualnie przepracowana doktryna politycznego myślenia w Polsce. A druga...
Która się zaczęła równo lat temu, cztery sprawdziłem, tak 25 października, 25. To był dzień wyborów w roku parlamentarnych w roku 2015, a druga?
A druga to jest oczywiście to, co wydaje się być rzeczywiście w jakimś mierze do dopracowania, moim zdaniem przynajmniej, to jest mianowicie znalezienie odpowiedzi na pytanie, na czym polega wyjątkowość dzisiaj narodu polskiego, jego miejsca w Europie, państwa polskiego niepodległego. No i mnie się wydaje, że oczywiście trzeba szukać to w naszej tradycji chrześcijańsko-narodowej, to znaczy w tych nurtach ideowych, które wyrastają z tych dwóch wielkich bloków intelektualnych, polskiej inteligencji, II Rzeczpospolitej także, czyli chrześcijańskiej demokracji i obozu narodowego. I jeżeli wrócimy do tamtych korzeni intelektualnych, to zobaczymy, że twórczość i pomysły także dotyczące rozwiązań na polu ekonomicznym, na polu oczywiście polityki zagranicznej, na przykład Romana Dmowskiego, czy profesorów ekonomistów Stanisława Głąbińskiego, czy Romana Rybarskiego, to wszystko jest bardzo dzisiaj współczesne, ponieważ podmiotem w ich rozważaniach jest naród jako wspólnota kulturowa, czyli Polacy.
To jeszcze podsumujmy politykę historyczną, tą wewnętrzną już od, nie rozmawiałem, bo my chociażby o nowelizacji ustawy o IPN-ie, bo to by nam długo czasu zabrało.
Długo, ale zawsze przypominam, że ja byłem za tą nowelizacją i uważam, że ona miała swoją racjonalny sens.
Degradacja generała Jaruzelskiego chyba się, dobrze pamiętam, nie udała. Dzisiaj w Hiszpanii, czy właściwie wczoraj w Hiszpanii odbyła się ekshumacja i przeniesienie zwłok generała Franco. My na dekomunizację Powązek nie mamy co liczyć jak na razie.
Tak, tylko że proszę nie porównywać, bo nie generał Franco jest dzisiaj odzyskiwany niejako w pamięci, jako osoba, którą możemy sobie nazywać kontrowersyjną oczywiście, ale jednak osoba, która jest w tej podzielonej Hiszpanii już dzisiaj traktowana jako postać, nad którą trzeba się też pochylić, ponieważ on nie jest synonimem najbardziej brutalnych dyktatorów, tylko jest synonimem człowieka szukającego odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność za własną ojczyznę, której zagrażały największy totalitaryzm XX wieku, czyli bolszewizm.
Po 44 latach, jakby tego nie oceniać, teraz rząd Pedro Sancheza, rząd socjalistyczny, ekshumował i skończył, jak czytamy w Rzeczpospolitej, z kultem w generała Franco, nie porównując, nie dając paraleli pełnej, jest ta słynna szkoła lewa z tą paralelą dziejów Polski i Hiszpanii.
My, no tak, osób, ale przypomnijmy, uznajemy... że z kolei Kościół katolicki za sprawą polskiego papieża, a potem jego następcy, czyli Benedykta XVI, beatyfikował setki męczenników wojny hiszpańskiej i naprawdę nie zamordował ich generał Franco.
To pamiętamy i obyśmy pamiętali jak najdłużej, jak wyglądała naprawdę wojna domowa w Hiszpanii. My mieliśmy setki tysięcy ofiar komunizmu w Polsce, a Powązki po 4 lat prawicy wyglądają, jak wyglądają. Te Powązki
tak.
Wojskowe.
No jest to cały czas obraz naszej pamięci, to znaczy do Sejmu i szczególnie do Sejmu wraca stara komuna z dodatkiem LGBT i to jest jakiś znak naszej wewnętrznej różnorodności jako narodu, który składa się z jednej strony z ludzi, którzy sięgają pamięcią do niepodległych czasów, a są niestety też ci, którzy sięgają pamięcią do PRL-u jako pozytywnego rzekomo wkładu w polską współczesność. Jest to moim zdaniem dla mnie osobiście dramat, bo ja nie wyobrażałem sobie, żeby formacja o takiej proweniencji mogła w demokratycznym porządku zyskać zaufanie Polaków, no ale tak, dużej części Polaków, no ale musimy się z tym na razie pogodzić i najwyżej tworzyć takie oddziaływania edukacyjne i etyczne, żeby zdali sobie w Polsce Polacy sprawę, że niektóre nurty odwołujące się do tradycji totalitaryzmu, pogaństwa i zbrodni masowych naprawdę nie powinny być obecne we współczesnym świecie politycznym.
Profesor Jan Żaryn, historyk, to na koniec taka obserwacja: jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości jest tyle siły, żeby podjąć tak trudne, tak niewygodne tematy jak dekumanizacja Powązek, jak taka realne, także w warstwie symbolicznej, rozliczenie się z poprzednim reżimem, z generałami z krwawej hunty wojskowej pana Jaruzelskiego, etc.
Ja myślę, że jednak w tych kwestiach zostało zrobione bardzo dużo, to znaczy ja tutaj oczywiście tradycyjnie uważam, że powstanie Instytutu Pamięci Narodowej w 2000 roku de facto, w sensie już takiego okrzepnięcia tej instytucji, to był ten moment, w którym rozpoczęła się bardzo daleko idąca i długotrwała lekcja dekomunizacyjna, która oczywiście ma swoje efekty pozytywne. Jednym z tych efektów dzisiaj jest właśnie dekomunizacja ulic, ale to i pomników, ale to nie chodzi tylko o dekomunizację, ale także o uświadomienie sobie zbiorowe, oczywiście znowu w jakimś zakresie, bo nie w 100% społeczeństwa polskiego, ale w jakimś zakresie, że patroni ulic to są bohaterowie pozytywni. A jeżeli pozytywni, no to w takim razie nie powinniśmy sięgać tam do nazwisk, które nas obrażają, jeżeli stają się bohaterami.
Jak na razie przynajmniej w Warszawie dekomunizacja utknęła 6
i dlatego trzeba sobie powiedzieć, że władze miasta Warszawy z perspektywy wrażliwości konserwatywnej, prawicowej, niepodległościowej, no po prostu nas obrażają.
Powiedział profesor Jan Żarny. To nie jest dobra konstatacja naszej rozmowy, ale może doczekamy takiego dnia, kiedy nie będzie ulicy Duracza, a chyba już akurat jej nie ma, ale cały czas nie ma ulicy chociażby Herberta w Warszawie. Zbigniew Herbert cały czas się nie doczekał.
Miał być most Zbigniewa Herberta.
Miała być ulica, przez chwilę była, ale wyrokiem sądu, a potem działaniami reprezentanta Trzaskowskiego Zbigniew Herbert stracił swoją ulicę w Warszawie.
No i jest to oczywiście pewna symbolika, chociaż być może...
Chyba Leon Kruczkowski jest cały czas, a miał być Herbert.
No właśnie, to jest też symboliczne, bo oczywiście nie odbieramy talentów tym, którzy je mieli, ale odbieramy prawo do reprezentowania naszej kultury osobom, które oddały swoje talenty w niewłaściwe ręce.
A my teraz Państwa oddamy w najlepsze możliwe ręce, a dokładnie w najlepszy możliwy głos, bo na antenie Czesław Niemenach gościem był profesor Jan Żaryn, historyk, senator 9. kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję też za Czesława Niemena.
To słuchamy.